Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Odkryj moc różańca. Zaprasza ksiądz Alfred Berlak, diecezjalny duszpasterz Wspólnoty Żywego Różańca.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie po małej wakacyjnej przerwie. Wracamy do naszych audycji o różańcu, o tej pięknej różańcowej modlitwie. Kochani, wczoraj przeżywaliśmy piękną uroczystość włączenia w poczet błogosławionych księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, matki niewidomych. W tej dzisiejszej konferencji chciałbym, kochani, przypomnieć Wam wielkie zamiłowanie do modlitwy różańcowej błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia nazywał różaniec modlitwą naszego życia. Z potrzeby serca i dla uwielbienia Najświętszej Maryi Panny odmawiał go codziennie. Dużo i pięknie mówił o tej formie rozmowy z Bogiem oraz kontemplacji niezwykłych tajemnic chrześcijaństwa. Jakie możliwości przynosi modlitwa różańcowa, sam dobrze wiedział. Nieustannie zachęcał, by stała się ona własnością wszystkich wierzących. Ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem zrodził się w chwilach niebezpiecznej walki wywrotnych sekt i herezji przeciwko Kościołowi i porządkowi społecznemu. Wszystkim walczącym ludziom Kościół wkładał do ręki różaniec święty, tą piękną modlitwę, tę oręż. Najwybitniejsi papieże odsyłali walczących z mocami ciemności do różańca. Kochani, błogosławiony prymas Stefan kardynał Wyszyński, więziony przez komunistów w latach 1953-1956, sięgał po różaniec jako jedyną broń i oparcie. Nie mając dostępu do prasy i książek, natchnienia czerpał z modlitwy różańcowej. To pod jej wpływem 8 grudnia 1953 roku w Stoczku Warmińskim, czyli wkrótce po aresztowaniu, dokonał aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, a przez nią Bogu. Był gotów na wszystko, co mu opatrzność wyznaczy. Przeczuwał, że rozpoczyna się jego droga krzyżowa, choć może spodziewał się, że władze potraktują go łagodniej, aniżeli prymasów w Czechach, na Węgrzech czy w innych z komunistycznych krajów. Zawierzał się więc Matce Bożej z wielką ufnością, by te lata odosobnienia przyczyniły się do chwały Kościoła. Ślubował i prosił takimi słowami: pragnę przez Ciebie, z Tobą i w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Twojego Syna, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynię, będę przez Twoje ręce niepokalane czynił. Pośredniczko łask wszystkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej. 14 lutego 1954 roku prymas Wyszyński wypowiedział znamienny akt zawierzenia. Mówił: wszystko postawiłem na Maryję. Postawił na Maryję nie tylko własne życie, ale los katolickiego narodu i Kościoła w Polsce. Maryjna pobożność, odmawianie różańca stały się dla niego źródłem przeogromnej siły. Po tym akcie zawierzenia, kiedy wyrzekł się równocześnie starań o uwolnienie, przyjmując dobrowolnie dalszą udrękę, prymas odczuł wielki spokój ducha. Jeszcze lepiej zrozumiał wielką tajemnicę obecności Matki Bożej w Kościele Polskim, obecności jednoczącej wszystkich do wielkich spraw. Ponadto dzięki temu zawierzeniu nie tylko nie czuł potrzeby zemsty, ale ufając całkowicie Bogu, wyzbył się wszelkiej nienawiści do swoich prześladowców. Kochani, w latach swego uwięzienia ksiądz prymasz ponawiał swoje zawierzenie Matce Bożej. Mówił: jeśli ci to potrzebne, zabij mnie. Byleby tylko Kościół w Polsce i naród był wolny, żył i pracował dla Twojej chwały. Dopiszmy, że prześladowania księdza prymasa, choć nie miały znamion bezpośredniej przemocy, stanowiły znacznie subtelniejszą metodę znęcania się nad nim. Na przykład w latach uwięzienia był nieustannie śledzony przez ubowców, informowany fałszywie o sytuacji w kraju, bez listów od chorego ojca, opędzając się przed podsuwającymi mu do podpisu papierami. W tamtym okresie prymas miał prawo ugiąć się, zachwiać, utracić wszelaką nadzieję. Jeśli ją zachował, była w tym z całą pewnością jego heroiczna wiara w Boga, umacniana w codziennej mszy świętej, modlitwie brewiarzowej i codziennie odmawianym różańcu. Z woli opatrzności w tych dramatycznych okolicznościach całkowitego odcięcia od świata narodziło się nowe maryjne dzieło prymasa, a właściwie piękna idea ratunku dla Polski poprzez odnowienie ślubów jasnogórskich w 300. rocznicę ich złożenia Matce Najświętszej przez wielkiego króla Jana Kazimierza. To w więzieniu narodziła się także myśl wielkiej nowenny tysiąclecia, dzieła moralnego odrodzenia narodu przed milenium chrztu, a co za tym idzie, oddania narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. To również wówczas zrodził się pomysł nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce przez wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, czyli tak zwana pelegrynacja. Będąc internowany w Komańczy 16 maja 1956 roku, w dzień świętego Andrzeja Boboli, ksiądz prymas napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu polskiego. W najgłębszej tajemnicy trwały także na Jasnej Górze przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. Ojcowie Paulini wysłali 8 tysięcy listów do wszystkich parafii w Polsce z informacją, że 26 sierpnia odbędą się w sanktuarium uroczystości 300-lecia obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Słowem nie wspomniano o ślubach. Aby Urząd Bezpieczeństwa nie przechwycił listów, wrzucono je do skrzynek pocztowych w różnych miejscowościach. Nikt więc się nie zorientował co do prawdziwego wymiaru uroczystości, a list odczytywali z ambon nawet księża patrioci. Kilka dni przed 26 sierpnia drogi prowadzące do Częstochowy zaroiły się od pielgrzymów. Przez bramę klasztoru wlewał się nieprzerwanie potok ludzi. Jak wezbrana rzeka napływali pątnicy, na Jasną Górę przybywała ponad milionowa rzesza wiernych. W kaplicy przed cudownym obrazem wszyscy padali na twarze, wyciągając ręce do opiekunki z nieba. Całowali posadzkę, jakby chcieli ucałować matczyne stopy. Wigilię uroczystości klasztor pozostał otwarty całą noc. Pielgrzymi oblegali konfesjonały. W zakrystii spowiadali się księża. Jeden klękał przed drugim. W pokorze bili się w piersi. Udzielali sobie wzajemnie rozgrzeszenia. Prymas przysłał z Komańczy na uroczystą sumę hostię mszalną. Jasna Góra natomiast wysłała prymasowi hostię sanktuarium. Kiedy na początku mszy świętej przeor Jasnej Góry ojciec Jerzy Tomziński wyniósł wielki bukiet białych i czerwonych róż i położył je na fotelu prymasa Polski, natychmiast rozległ się pojedynczy krzyk: precz z Wyszyńskim! Nie jest wykluczone, że gdyby nie został szybko zagłuszony śpiewem Serdeczna Matko, jakaś część ludzi dałaby się wciągnąć w te prowokacje. Na zakończenie mszy świętej, przed wyniesionym na wały cudownym obrazem, biskup Michał Klepacz odczytał tekst ślubów, a odpowiadała mu milionowa rzesza wiernych słowami: Królowo Polski, przyrzekamy. Na koniec biskupi zdjęli z ołtarza cudowny obraz i pobłogosławili nim zgromadzonych pielgrzymów. Setki tysięcy rąk z różańcami i krzyżami w górze pozdrawiało księży biskupów. Przy pomniku ojca Augustyna Kordeckiego procesja zatrzymała się na chwilę i znowu biskupi pobłogosławili cudownym wizerunkiem zgromadzony lud. To był niesamowity widok, prawdziwy cud, a zorganizować taką uroczystość i wypowiedzieć słowa ślubowania, które wbrew komunistycznym prognozom o zmieceniu Kościoła z powierzchni ziemi wyśpiewały hymn zwycięstwa wiary, ślubowały trwać w obronie dzieci nienarodzonych, strzec świętości rodziny, walczyć z wadami narodowymi, rozwijać miłość i sprawiedliwość społeczną. 2 miesiące później błogosławiony ksiądz prymas Wyszyński został uwolniony z więzienia. Kiedy 3 maja 1957 roku rozpoczęła się wielka nowenna tysiąclecia, a od sierpnia wędrówka obrazu nawiedzenia, prymas postanowił oddać w ramiona Matki Bożej wszystko, co Polskę stanowi. Apelował wtedy wołając: Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Oglądałem się za pomocą, szukałem, gdzie mam ubezpieczyć prześladowany Kościół i zmagający się naród. I znalazłem jej dłonie. Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. Pomóżcie mi wszystko złożyć w jej świętą niewolę miłości. Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę naszą. 3 maja roku milenijnego 1966 przybyła na Jasną Górę milionowa rzesza pielgrzymów. Kiedy trwającym na placu pielgrzymom ukazano cudowny obraz, wszyscy padli na kolana. Rozległ się powszechny szloch. Na powitanie prymasa Wyszyńskiego jako legata Ojca Świętego chór zaśpiewał: Tyś jest Piotr. Ojciec Jerzy Tomziński, generał zakonu, zwracając się do kardynała, powiedział takie słowa: Witam Cię przede wszystkim jako maryjnego prymasa Polski. Bądź pozdrowiony za Twoją wiarę, za to, że dla imienia Chrystusa i Maryi potrafisz za żywość cierpieć. Jasnogórska wspomożycielka stała się tajemnicą Twojej mocy i spokoju. Witamy Cię z najpokorniejszym hołdem należnym legatowi Ojca Świętego, ale jeszcze goręcej witamy jako prawdziwego Ojca Narodu. Potężnym oklaskom i wiwatom naprawdę nie było wtedy końca. Ojciec Teofil Krause, przeor Jasnej Góry, poprosił księdza prymasa o poświęcenie i nałożenie nowych koron na cudowny obraz. Rozległa się staropolska pieśń Gaudem Mater Polonia. Raduj się, Matko Polsko. Ludzie na placu zaśpiewali: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Rozpoczęła się suma tysiąclecia. Celebrowana przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Karola Wojtyłę. Po Ewangelii ksiądz prymas rozpoczął kazanie od słów. Mówił: Przybiegliśmy na Jasną Górę, Górę Zwycięstwa. To wielkie tedeum narodu polskiego. W tej dziejowej chwili jesteśmy wsłuchani w wielkie akty narodu naszego. Od potężnego aktu pierwszego historycznego władcy państwa polskiego, aktu Dagome Index, w którym oddał on Polskę w szczególną opiekę i na własność stolicy apostolskiej. Wsłuchani jesteśmy w dziejowe wołanie narodu, Bogu Rodzica, z dawna Polski Tyś Królową. Wsłuchani jesteśmy w akty Unii Lubelskiej, Unii Chorodelskiej i Konstytucji 3 maja, w śluby Jana Kazimierza, obierającego Matkę Najświętszą, Królową Polski. Wsłuchani jesteśmy w jasnogórskie śluby narodu. Te wielkie akty są dowodem wysokiej kultury duchowej, religijnej, społecznej i politycznej. Obecnie jesteśmy na Jasnej Górze, bo chcemy wypowiedzieć naszą wdzięczność Bogu za Maryję, za jej obecność w misterium Chrystusa i Kościoła i za jej wielką obecność w niełatwych dziejach naszego narodu. Tak wołał błogosławiony ksiądz prymas. Na zakończenie mszy świętej prymas Wyszyński zaczął donośnym głosem odczytywać akt. Wieczorem, jakby na granicy 2000-leci, odbył się piękny apel. Rozpoczął go ksiądz prymas słowami: wchodzimy w nowe 1000-lecie w imię pierwszego i najważniejszego przykazania, jakie zostawił nam Chrystus: będziesz miłował, ponieważ jesteśmy narodem, który pragnie żyć. Szukamy mocy życia. Życie daje tylko miłość. Nienawiść prowadzi na cmentarz. Pozostawmy więc za sobą wszystko, co jest z cmentarzy. Niesiemy miłość Bożą jako najważniejsze przykazanie. Z Jasnej Góry Zwycięstwa, przezwyciężając samych siebie, wołamy my, polscy biskupi, lud Boży: przebaczamy. Wiele tysięcy ust odpowiedziało: przebaczamy. Odmówiono wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. A przy słowach: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, wielu odniosło wrażenie, że stało się coś wielkiego. Jakby w mroku zabłysło światło. Ludzi ogarnął wielki entuzjazm. Rozległy się ogromne, niemilknące oklaski. Wszyscy dziękowali, byli szczęśliwi. Ważne słowa tamtego dnia, pierwszego dnia nowego 1000-lecia: miłość i przebaczenie, zapadły wszystkim głęboko w serce. Po uroczystościach ksiądz prymas błogosławiony Wyszyński podsumował znaczenie wydarzenia słowami: co się stało na Jasnej Górze? Dotąd nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu. Jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej i mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi, jego hierarchii. Dla wszystkich nas była to wielka niespodzianka, że potęga Królowej Polski jest w narodzie aż tak wspaniała. Tysiąclecie Chrztu Polski w roku 1966 stało się, najprościej mówiąc, społecznym wyznaniem wiary narodu. Błogosławiony prymas Wyszyński przewodniczył wszystkim uroczystościom. Od Gniezna, poprzez Jasną Górę, Kraków, Warszawę, przemierzając całym episkopatem wielki szlak 1000-lecia. Gdyby dzisiaj postawić pytanie, jakie były i są owoce tego postawienia wszystkiego na Maryję, odpowiedź, kochani, nasuwa się, myślę, że sama. W czasach walki z Kościołem w Polsce uratowano seminaria duchowne, zakony, katechizacje, budownictwo sakralne, niezależność parafii. Ocalono wiarę Polaków i podstawową wolność Kościoła w Polsce. Moi drodzy, błogosławiony ksiądz prymas 1000-lecia nazywał różaniec modlitwą naszego życia. Z potrzeby serca i dla uwielbienia Najświętszej Maryi Panny odmawiał go codziennie, a w okresie uwięzienia nawet częściej. Dużo i pięknie mówił o tej formie rozmowy z Bogiem oraz kontemplacji niezwykłych tajemnic chrześcijaństwa, jakiej możliwość przynosi modlitwa różańcowa. Nieustannie zachęcał, by stała się ona własnością wszystkich wierzących. Czyż nie był jednym z tych, którzy wymodlili Polaka na stolicy Piotrowej Skoro następnego dnia po inauguracji pontyfikatu 23 października 1978 roku, podczas spotkania z rodakami, święty Jan Paweł II powiedział: nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat. Gdyby nie było wiary prymasa Wyszyńskiego, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, jego heroicznej nadziei zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z biskupim i prymasowskim posługiwaniem kardynała Wyszyńskiego. Słowa te są niejako, kochani, kluczem do zrozumienia tak osoby, jak i opatrznościowej roli wielkiego prymasa, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, powojennej historii Kościoła w Polsce, umieszczając w swoim herbie słowa zawierzenia i ofiarowania wszystkiego, soli deo, samemu Bogu, proroczo dodawał: per Mariam, soli deo, przez Maryję, samemu Bogu. Mamy więc w prymasowskim ofiarowaniu siebie osobę Matki Bożej jako pośredniczki, per Mariam, co oczywiście łączyło się z jego osobistą pobożnością maryjną, a zarazem było dziedzictwem po poprzedniku, kardynale Auguście Chlądzie. Kochani radiosłuchacze, wielkość prymasa tysiąclecia, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, w dużej mierze ukształtowały doświadczenia, jakie stały się udziałem Kościoła w naszej części Europy, której tysiącletnie chrześcijaństwo starło się ze współczesną odmianą systemu ateistycznego. Nie można bowiem pisać czy mówić o postaci oraz dziele prymasa tysiąclecia bez uwzględnienia tego geopolitycznego kontekstu. Nie trzeba też nikomu przypominać, że w latach PRL-u kardynał Stefan Wyszyński był niejako utożsamiany z Kościołem, stąd jego zdanie określano granice kompromisu, a postawa wytyczała prawdziwy zakres służby narodowi. Poza tym zakresem czyhała narodowa zdrada. Dlatego zapewne w tamtych latach większość ludzi Kościoła, tak duchownych, jak i świeckich, cechowało przywiązanie do tradycji, a w cenie było ofiarne i odpowiedzialne wypełnianie obowiązków męża stanu. Dzięki jasnej i zdecydowanej postawie prymasa każdy mógł się jakoś określić we wspólnocie Kościoła, dostrzec siebie pośród apostołów i świadków, czy też pośród sługusów komunistycznego systemu. Zachowany był też szeroki margines dla ludzi słabych, choć dobrej woli. Najlepszym, moi kochani, podsumowaniem tej maryjnej, różańcowej drogi prymasa Wyszyńskiego myślę, że będą słowa wypowiedziane przed cudownym obrazem 5 sierpnia 1974 roku, w jubileusz 50-lecia swojego kapłaństwa. Błogosławiony kardynał wołał: wydaje mi się, że cokolwiek bym powiedział o swoim życiu, jakkolwiek bym zestawił swoje pomyłki, to na tym jednym odcinku nie pomyliłem się na drodze duchowej na Jasną Górę. Dlatego tę uważam za najlepszą cząstkę, którą Bóg pozwolił mi obrać. Pragnąłbym, aby nigdy nie była mi ona odebrana. Odchodząc do Boga, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński pozostawił nam w testamencie jako światło nadziei wielką ufność wobec Matki Najświętszej, z którą związałem się w więzieniu w Stoczku i wszystko przez jej dłonie składam ku chwale Trójcy Świętej. Przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, mocnych mocy. Bóg je da w swoim czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał Chląd, tak i ja wołał błogosławiony Stefan Wyszyński. Wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby ludzie się zmieniali. Kochani, niech te przypomniane pewne zamyślenia, świadectwo życia, świętości, wiary, świadectwo też umiłowania modlitwy różańcowej wielkiego prymasa, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogłębią i naszą różańcową modlitwę. I dziękujmy za dar Jego świętości, ale też, kochani, nie tylko dziękujmy, ale i naśladujmy w tym pięknym umiłowaniu modlitwy różańcowej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej dzisiejszej konferencji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.